Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, przed momentem grał dla nas zespół Red Hot Chili Peppers, a teraz już przechodzimy do pierwszej rozmowy. Jest z nami zapowiadany gość, pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od protestu przeciwko polityce azylowej rządu. Ta demonstracja odbyła się wczoraj przed kancelarią premiera. Wśród demonstrantów była między innymi Agnieszka Holland, która stwierdziła, tutaj cytat, że ruch rządu jest podły i groźny. Jaki komentarz do takiego zwrotu akcji?
No, jaki komentarz. Niestety Agnieszka Holland ma na swoim koncie kilka dobrze wyreżyserowanych filmów, ale w kategoriach politycznych, a o takich mówimy, niestety jest osobą, szukam jakiegoś takiego słowa, które nie byłoby obraźliwe. No jest jak dziecko małe i tak naprawdę można tylko powiedzieć, że całe to jej zaangażowanie jest z pewnego punktu widzenia śmieszne. Film, który wyprodukowała, czyli Zielona Granica, jest film, używając tego właśnie jej określenia, tak naprawdę podły, bo to jest film, który jest jednym wielkim oskarżeniem Polski, Polaków, polskich służb o to, że rzekomo powodowani złością, nienawiścią, wrogością atakują uchodźców, atakują migrantów. Wywiady, których udziela w ostatnim okresie na ten temat, są właśnie wywiadami podłymi, pełnymi urazu, pełnymi frustracji, nienawiści do Polaków, do Polski, wrogości. No tutaj oczywiście już przechodząc do tej wczorajszej demonstracji, to jest skądinąd zabawne, że pani, która tyle postawiła na Tuska i tego wspierała, tak została rozczarowana. No, ja odczuwam z tego powodu swego rodzaju Schadenfreude. Pokazuje to cała ta historia, co już wspomniałem na początku. Niestety ptasi muszczyk pani Holland.
Tylko z drugiej strony nie da się ukryć, że jest ona reżyserką bardzo zasłużoną, też rozpoznawalną po prostu na arenie międzynarodowej, jest przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej i te obrazy, które oglądaliśmy w Zielonej Granicy, osoby, które zadały sobie trud, pojechały na granicę, Polacy, generalnie wiedzieli, jak wygląda sytuacja, ale niekoniecznie wiedziały to osoby z zewnątrz, więc jest to absolutnie działanie tak naprawdę na szkodę Polski. Podobne głośne wypowiedzi to już chyba tutaj pani Tokarczuk dotyczące na przykład myśliwych, to jednak są elity, które gdzieś na zachodzie mają dosyć duży posłuch i nie mają żadnej odpowiedzialności ani za swoją twórczość, która często jest daleka od prawdy, a jak pamiętam, Zielona Granica była chyba przedstawiana jako film dokumentalny. Czy nie jest tak, że jednak my powinniśmy w jakiś sposób rozliczać czy to często, nie wiem, środowiska akademickie, czy właśnie reżyserów za tego rodzaju działania?
No, my rozliczamy i panią Holland, i panią Tokarczuk w naszej rozmowie na przykład. I mamy jeszcze szczęśliwie wciąż miejsca, gdzie możemy nazywać zgodnie z rzeczywistością to, co się dzieje, czyli określić, czy obie panie w tym aspekcie swojej działalności z pewnością przejawiają daleko posuniętą głupotę. To jest jedyna forma, która nam została. Oczywiście można by się było domagać, żeby na przykład na przedsięwzięcia organizowane przez obie panie nie szły pieniądze publiczne. To jest druga forma rozliczenia. No niestety nie miało to miejsce, również częściowo nie miało to miejsce, przecież mówię tutaj o filmach, czy o tych pieniądzach, które pani Holland dostawała, przynajmniej częściowo, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, czym chwalił się zresztą poprzedni dyrektor PiS-u, twierdząc, że te pieniądze były cały czas jej przekazywane. No a pani wykorzystywała swoją pozycję, którą zbudowała przez lata, do tego, żeby Polskę szkalować, Polskę atakować i Polskę oczerniać. No oczywiście druga strona medalu jest taka, to już kończę. Druga strona medalu jest taka, że skoro takie panie, a szczególnie tutaj rozmawiamy głównie o pani Holland, ale również o pani Tokarczuk, robią karierę na szkalowaniu i na oczernianiu Polski i to jest tak przyjmowane z takim dobrodziejstwem inwentarza na zachodzie przez zachodnie elity, no to najlepszym jest to dowodem, na jakim poziomie znajdują się obecne zachodnie elity.
To niestety też jest prawdą, no ale z tymi zachodnimi elitami my też musimy mieć relacje, czy ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz przechodzimy chyba do jeszcze poważniejszej wypowiedzi. Nawiązuję tutaj do wywiadu szefa MSZ Radosława Sikorskiego, także jego żony Ann Applebaum. Jaki obraz Polski, no też takiej sytuacji politycznej, zmiany władzy wyłania się z tej rozmowy? Ja wiem, że pan zapoznał się z tym artykułem.
No, zapoznanie się z artykułem nie było takie proste, bo artykuł jest bardzo długi, nawet jak na zwykłe standardy dziennikarskie. No, w samej gazecie to było kilka stron, ale takich tam sążnistych, a jak się to wydrukowało, to są 32 strony, więc powiedzmy sobie szczerze, niemal mała książeczka. Wprawdzie w tej debacie uczestniczą trzy osoby, pan Wieliński, który rozmowę przeprowadza, pani Applebaum i pani Sikorska. I pan Sikorski, więc można powiedzieć, że całość jest podzielona na trzy głosy. Mamy do czynienia ze swego rodzaju trio, a się tercetem. No ale całość, jak się to przeczyta, to moim zdaniem kwalifikuje wszystkich uczestników jednak do jakiejś bardzo poważnej terapii. No bo pani Applebaum na przykład opowiada o tym, że ona cały czas straszliwie bała się podczas rządów PiS-u, że PiS natychmiast wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej. I opowiadała o tym swoim strachu i o tym, jak tutaj były przygotowywane jakieś straszliwe, autokratyczne, antydemokratyczne działania podejmowane przez PiS. No, pan Sikorski w tym sekunduje. Mówi o tym, że gdyby PiS przejął władzę trzeci raz, to były sporządzone chyba jakieś listy, tak jak rozumiem z kontekstu, które to listy zostałyby wykorzystane przeciwko opozycji, która masowo siedziałaby w więzieniach i tylko cudem Radosławowi Sikorskiemu, jego kolegom udało się powstrzymać tę straszliwą machinę. No i tak chyba najlepszy jest pan Wieliński, czyli to jest no, teoretycznie dziennikarz. W zasadzie dziennikarz, rolą dziennikarza podczas rozmów powinno być występowanie w roli trochę takiego adwokata diabła. No, to znaczy, przynajmniej powinien jakieś pytania zadać. Natomiast pan Wieliński nie zadaje w zasadzie pytań, tylko pan Wieliński, że tak powiem, dorzuca jeszcze do pieca i cały czas dopytuje się, dlaczego nie siedzą jeszcze wszyscy PiS-owcy. Jak to jest, że oni nie są w więzieniu? I pada, jak to jest, że nie siedzi Kaczyński? Co wy robicie w tej platformie, że oni jeszcze są na wolności? No przepraszam, to jest naprawdę wszystko razem. Idealnie nadawałoby się do podjęcia bardzo solidnej terapii psychiatrycznej w gruncie rzeczy w stosunku do każdej z osób, które w tym biorą udział. To jest swego rodzaju taki sabat czarownic, które się nakręcają nawzajem nienawiścią do PiS-u. Pan Sikorski, można powiedzieć, że w całej tej truki zachowuje jeszcze element, bym powiedział, takiego cynizmu dodatkowego, no bo pani Applebaum robi wrażenie, jakby naprawdę wierzyła w te wszystkie bzdury, które opowiada, w to, że najlepszy jest fragment, kiedy pani Applebaum w pewnym momencie mówi, że teraz Polska odzyskała swoją wielką pozycję i jest tak powszechnie szanowana w Unii Europejskiej na to, że każdy się z nią liczy. I tak bardzo się z Polską liczą, że jakby ostatnie spotkanie w Berlinie na temat wojny na Ukrainie, to nawet Tuska nie zaprosili. No, to po prostu jest humor zeszytów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że no, można sobie z tego żartować, można patrzeć właśnie i pokazywać te absurdy, ale pan Sikorski jest polskim ministrem spraw zagranicznych. Pani Applebaum jest jedną z najbardziej wpływowych publicystek po stronie demokratycznej, czyli w przypadku na przykład zwycięstwa ewentualnego Kamali Harris będzie miała dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o politykę amerykańską. No a pan Wieliński reprezentuje jednak istotny polski tytuł prasowy, tak można by było powiedzieć. No więc to pokazuje skalę upadku, jaka dotknęła no, przynajmniej tych osób.
Ale myśli pan, że faktycznie tego typu wypowiedzi, zresztą Ann Applebaum no jest w taki otwarty sposób krytykuje Donalda Trumpa, że to faktycznie mogłoby zepsuć nasze relacje transatlantyckie, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi?
No to znaczy oczywiście, co zależy, co by się wydarzyło, jeśli wygra Donald Trump, no to nie. Natomiast w przypadku zwycięstwa Kamali Harris, no przecież pani Applebaum przedstawia w swoich tekstach na równi Mussoliniego, Hitlera i Trumpa. I ona, to jest wszystko na poważnie. Więc zakładając, że wygrałaby Kamala Harris, no to ten głos pani Applebaum, tak jak mówię, to nie byłby głos odosobniony, tylko znaczący. Z tej perspektywy patrzyłaby na Polskę demokracja, przedstawiciele czy administracja demokratyczna w Stanach, czyli widziałaby w poprzednim rządzie PiS-u i właściwie w PiS-ie jakąś partię protofaszystowską, a właściwie faszystowską, no to w oczywisty sposób miałoby to wpływ taki, jaki ma obecnie, to znaczy obecnie ma taki, że amerykańska obecna administracja w pełni wspiera przecież wszystkie działania rządu Tuska i te szczególnie najbardziej, no, najbardziej haniebną część tej działalności prowadzoną przez pana Bodnara, czyli próbę faktycznego doprowadzenia do posadzenia do więzienia znaczącej liczby posłów opozycji. No przecież to jest sprzeczne z jakkolwiek rozumianym systemem demokratycznym. W systemie demokratycznym akurat dba się o to, żeby opozycji nie niszczyć, a w systemie autokratycznym posłów opozycji zamyka się do więzienia, mówi się o tym głośno i przejawia się taką wolę. No to dokładnie robią przecież obecnie przedstawiciele rządzących, wspierani w tym przez chociażby obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych.
To jeszcze na zakończenie nawiążę faktycznie do tego spotkania w Berlinie. Ważne, dotyczące Ukrainy. Polska jest jednym z tych państw, które no, pomagają najbardziej i też musimy dźwigać jakby to brzemię pomocy na swoich barkach. Jesteśmy jednak cały czas marginalizowani. Do tej pory ta jakby retoryka no, była taka, że wcześniej było Prawo i Sprawiedliwość i to był powód tego, że gdzieś cały czas na peryferiach Europy jesteśmy. Dzisiaj ciężko taki argument podnieść, chociażby biorąc pod uwagę te ostatnie spotkanie, czy wśród obecnego establishmentu, wśród naszych polityków czy naszego rządu istnieje takie zrozumienie, że być może po prostu kraje Europy Zachodniej, czy Francja, czy Niemcy prowadzą zwyczajnie twardą politykę no, która opiera się między innymi na interesach, na ważnych projektach strategicznych, a nie chodzi wcale o jakieś frazesy czy o ideologię i Polska może być marginalizowana, bo zwyczajnie nie potrafimy zadbać o swoje interesy. Czy jakakolwiek refleksja tam jest.
Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby jakakolwiek refleksja była w Polsce, bo my prowadzimy taką politykę, że najpierw wszystko to, czym dysponujemy, wszystko to, co mamy, przekazujemy, a następnie oczekujemy wdzięczności. Bardzo się dziwimy, jeśli takiej wdzięczności nie otrzymujemy. No i potem się oburzamy i mówimy, ojej, jak to strasznie, jak ten świat jest strasznie urządzony. My żeśmy tyle dali, tak żeśmy się starali, tak żeśmy pomogli, tyle żeśmy wysłali, tak żeśmy wspomogli, a tu nic, a tu nas nie chcą, a tu nas pomijają. No to jest po prostu postawa małego dziecka, która to postawa niestety moim zdaniem cechuje zachowanie ogółu polskich elit, niestety w tym przypadku również poprzednich, to znaczy poprzednio rządzących, czyli Prawa i Sprawiedliwości i obecnie rządzących Platformy Obywatelskiej. Nie tak uprawia się politykę zagraniczną, nie na tym polega siła państwa, że się najpierw wszystko daje, a potem się oczekuje wdzięczności. No to jest przeniesienie relacji, nazwijmy to osobistych, prywatnych, międzyludzkich, które występują w życiu, że tak powiem, towarzyskim, czy w życiu uczuciowym, na relacje światowe i międzynarodowe. Ale to jest postawa dziecinna, którą charakteryzuje się ogół polskich elit. Niestety nas nie zaproszono i nie traktuje się nas poważnie, bo już nie mamy nic do zaoferowania, bo żeśmy wszystko dali. Z tej samej perspektywy niestety wychodzi sam pan prezydent Zełenski, to jest nawet jego wypowiedź mówiąca o tym, że on w ogóle nie interesował się obecnością Polski, bo już wszystko otrzymał. Jakby wszystko dostał, to po co mu polska obecność, prawda? No niestety nie jesteśmy się w stanie tego nauczyć. Z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to jest kwestia takiej naszej romantycznej tożsamości i przeszłości, że nie tak się uprawia politykę zagraniczną. Politykę zagraniczną uprawia się niestety w bardzo prosty sposób. Tyle, ile się ma, tak się jest się cenionym i daje się komuś tylko wtedy, kiedy ma się pewność, że w zamian za to coś się otrzyma. U nas nazywa się to polityką transakcyjną. Uważa się, że jest to brzydkie, niemoralne, nieładne. Ludzi, którzy takich rzeczy mówią, się nie szanuje, ale w związku z tym tak wygląda nasza polityka, że kiedy przychodzi co do czego, wszyscy nas pomijają i nie traktują nas poważnie.
To na zakończenie jeszcze kwestia edukacji. Gdzieś no, nieoficjalnie dochodzą o nas słuchy, że szykuje się strajk nauczycieli. Czy ma pan jakiś pomysł no, zapobieżenia takiej dalszej degradacji edukacyjnej? Słyszymy niezadowolenie i części środowisk nauczycielskich, ale też po prostu rodziców, którzy mówią wprost, nie mamy czasu albo nie potrafimy przekazać wystarczającej wiedzy swoim dzieciom, jeżeli nie będzie prac domowych. Nie jesteśmy w stanie aż tak dużo tego czasu poświęcić. Czy taki strajk byłby dobrym pomysłem? Czy uważa pan, że mógłby coś zmienić?
Znaczy, nie wiem oczywiście, jakie byłyby postulaty tego strajku i nie chcę się wypowiadać na temat konkretnego, prawda, wydarzenia, ale odpowiedź mam bardzo prostą. Natychmiast należy pozbyć się z ministerstwa pani Nowackiej, łącznie z całym kierownictwem ministerstwa. To jest jakiś szalony pomysł Donalda Tuska. Może tu się przejawia jego, jakby to powiedzieć, wrogość w stosunku do polskości i Polski, że to ministerstwo tak ważne z punktu widzenia właśnie życia narodowego powierzył pani, to jest jak powierzenie komuś jak małpie z brzytwą. No to znaczy lewackiej działaczce otoczonej innymi lewackimi działaczkami, których całą ambicją jest zniszczenie przekazu pokoleniowego i przekazu dotyczącego tego, kim jest Polak, na czym Polska polega, jakie są wartości przekazywane w naszej kulturze, no powierza się właśnie takie ministerstwo. Więc recepta jest bardzo prosta. Wszystkie te panie i panowie natychmiast powinni stamtąd zniknąć. No skoro mamy taki rząd, jak mamy, to powinien zostać przekazany przynajmniej komuś, kto jest kompetentny, ma wiedzę i nie jest tak zideologizowany jak pani Nowacka.
Powiedział pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, publicysta, pisarz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek i punktualnie 7:30, no to półmetek pierwszej godziny Poranka Wnet za nami. Teraz czas na odrobinę muzyki, ale przypomnę, że możemy mówić o sprawach ważnych dla państwa, ważnych dla Polski, dzięki temu, że jesteśmy radiem wolnym. Aby tę wolność utrzymać, potrzebujemy państwa wsparcia. patronite.pl/radiownet. Jeżeli czerpiecie państwo informacje o wydarzeniach w Polsce, o tym, co dzieje się na świecie, jeżeli lubicie państwo Radio Wnet, no to jest jedyna droga, abyśmy mogli cały czas być razem z państwem. patronite.pl/radiownet. Ja się uśmiecham do Ksenii Parmańczuk, do Konrada Tomaszewskiego. Oni też pracują przy Poranku Wnet. Konrad sprawił, że jesteśmy razem z państwem także podczas streamingu na naszym YouTubie, więc cieszymy się i witamy wszystkich, którzy są z nami też na żywo. Teraz czas na odrobinę muzyki, a za kilka chwil kolejni goście.